Gość Radia Gdańsk.
W studiu Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani wojewodo, kto kogo zaskoczył dzisiaj o poranku? Zima drogowców czy drogowcy zimę?
Ja myślę, że dzisiaj mamy dość dobrą sytuację, patrząc na drogę, którą przybyłam chociażby tutaj w Gdańsku, ale i w całym regionie. Na szczęście nie jesteśmy zbyt bardzo zaskoczeni, więc bardzo mnie to cieszy. Są trudne powiaty, sztumski, malborski, kwidzyński. W okolicach Tczewa trochę się też dzieje, no ale nie jest najgorzej.
Rozumiem, że ekipa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pracuje od nocy. Tak
wszyscy pracują. Wczoraj mieliśmy odprawę z MSWiA, na której również nam wojewodom właśnie w naszym województwie, w województwie ościennym polecono taką szczególną uwagę, więc jesteśmy telefonicznie, nasze zarządzania kryzysowe na różnych szczeblach ze sobą współpracują.
Ale aura to może nie być jedyny problem, który kierowców dzisiaj na drogach spotka. Taki mamy klimat, że rolnicy protestują chociażby w związku z toczącą się cały czas procedurą dotyczącą Mercosur, umowy z krajami Ameryki Południowej. Ile tych protestów dzisiaj na drogach Pomorza?
W 7 miejscach będziemy mieli te protesty.
Co to za drogi?
Różne drogi. Mhm. W powiecie gdańskim, w Podsłupskiem, generalnie trochę na Żuławach, więc w różnych miejscach na naszych stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego będziemy podawać te miejsca, w których dokładnie będą prowadzone protesty. Jestem po rozmowie z komendantem wojewódzkim policji, który z kolei uzgadniał pewne kwestie również bezpieczeństwa związane z tymi protestami. No, mamy taką obietnicę, że nie będą one mocno ingerowały w ruch drogowy, natomiast są protestami, więc utrudnienia będą.
Utrudnienia będą, rozumiem, ma nie być całkowitej blokady
tak
dróg.
Jest.
O to chodzi, że nie będą mocno
tak. Mają być przejezdne drogi.
Ingerowały. Mhm. Rolnicy informują, że w zasadzie przez cały dzień te protesty mają trwać tak ogólnie w całym kraju. Jak to wygląda na Pomorzu? Są jakieś szczegóły dotyczące godzin?
Mniej więcej to samo też przez cały dzień, chociaż szykuje nam się zmiana aury, jeszcze będzie się pogarszać dzisiejszego dnia, więc to też może zmienić po prostu plany rolników. No ale jeżeli dzisiaj ktoś nie musi opuszczać domu, no to lepiej niech zostanie u siebie w swoim mieszkaniu, domu, na swojej kanapie.
No pani wojewoda, ale z drugiej strony bez przesady, te prognozy nie są aż takie złe. No.
Nie są, ale jesteśmy między świętami, troszkę jesteśmy rozleniwieni, więc nie zaszkodzi jeszcze trochę ten okres przedłużyć.
Czyli namawia pani do odpoczynku, rozumiem, mieszkańców
Pomorza. Namawiam do odpoczynku. W tym roku mieliśmy tych dni wolnych więcej. Dla jednych lepiej, dla drugich gorzej. Już tą rozmowę dzisiaj mieliśmy, ale warto je wykorzystać. To jest taki okres spowolnienia.
Rozmawialiśmy z panią wojewodą przed wejściem do studia o tym, kto ukradł Polakom ostatnią chwilę przed Wigilią.
Tak, na zrobienie prezentów.
Na zrobienie ostatnich prezentów. Ale zostawmy to, bo mamy ważniejsze tematy. Prezent w postaci Drogi Czerwonej szykuje się na... jest przełom tak naprawdę.
Tak,
jak to wygląda?
Przełom.
Co się wczoraj wydarzyło?
Został wybrany wariant. Wiemy, że będziemy w pierwszym kwartale uzyskiwać decyzję środowiskową, więc myślę, że to są wszystkie takie dobre informacje dla naszego regionu. Wiadomo, jest to, rozmawiamy o pierwszym odcinku tej drogi, o 5 kilometrach, ale jest to odcinek.
Czyli, przepraszam,
drogi,
żeby to słuchaczom zobrazować, od końca albo początku obwodnicy Trójmiasta
tak
w Chylonii, Gdynia-Chylonia, w kierunku portu.
Portu
tak,
Gdynia.
Tak, jakby przedłużyć obwodnicę po prostu.
Dokładnie. Mhm. Dlaczego? No to jest najważniejszy odcinek Drogi Czerwonej, ponieważ on udrażnia ruch z portu Gdynia. Nasze porty, zarówno Gdańsk i Gdynia, to są największe porty w naszym kraju. Ostatnie lata, ale szczególnie ten rok, pokazały, że tych przeładunków jest coraz więcej i coraz bardziej będziemy ich potrzebować, więc ta droga jest nam niezmiernie potrzebna właśnie, żeby wyprowadzić ruch, bo możemy zwiększać pracę portu, natomiast jeszcze musimy odprowadzić ten towar z portu, więc ten pierwszy odcinek jest niezwykle ważny.
Jak szybko on może powstać? Jeżeli mamy już wybrany wariant, rozumiem, przebiegu, tak?
Tak.
Tak to wygląda. Teraz procedura uzyskania decyzji środowiskowej, a potem pozwolenie na budowę?
Potem pozwolenie na budowę, natomiast najważniejszy czas to jest decyzja środowiskowa i właściwie tutaj o ten czas może nie będziemy walczyć, ale będziemy tutaj maksymalnie go skracać albo próbować przynajmniej prowadzić to w takim systemie, żeby nie było jakichś przewlekłości, bo to jest trudna procedura. Tutaj jest dużo zawsze odwołań, jest udział społeczeństwa, więc w tym procesie najwięcej się dzieje. Później już po decyzji środowiskowej, po wybranym, jak już wiemy, wariancie, no to już sama dokumentacja projektowa to są rozwiązania techniczne. Od tego są ludzie, projektanci, jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, to są ludzie, którzy się na tym znają. Natomiast decyzja środowiskowa faktycznie mierzy się z wieloma okolicznościami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
A jesteśmy w stanie przewidzieć czas realizacji tej inwestycji mniej więcej? Kiedy ona powinna powstać jak najszybciej, to wszyscy wiemy, powinna już powstać dawno.
Znaczy, można myślę, by tak powiedzieć. Myślę, że jeżeli powstanie przez najbliższe 3 do 4 lat, to będzie sukces.
Czyli ta dekada jest możliwa?
Myślę,
byłaby sukcesem, inaczej.
Ta dekada byłaby sukcesem. Ale jest możliwa.
Idąc dalej, trzymając się inwestycji, no bo jednak kluczowa to elektrownia jądrowa, przygotowania do rozpoczęcia tej budowy trwają. Niektórzy mówią, że ta budowa trwa, zależy jakby na to spojrzeć, ale pani jako wojewoda pomorska pozwolenia na budowę elektrowni jądrowej jeszcze nie wydawała, jeszcze długa droga chyba do tego.
No, jeżeli chodzi o samą elektrownię jądrową, no to tak, to jeszcze troszkę czasu mamy, jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę. Chociaż już mamy harmonogram, jak poszczególne wnioski o wydanie pozwoleń na budowę będą do nas spływały. Czy myślę, że dzisiaj ja to powtarzam, ostatnio też to mówiłam, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Czy ja z punktu widzenia Urzędu Wojewódzkiego, procesu, jaki postępuje nie tylko na etapie budowy samej elektrowni jądrowej, ale co dzisiaj ważniejsze dla naszych mieszkańców, infrastruktury towarzyszącej, no jestem optymistką. Ta budowa idzie w założonych terminach.
Ale jeszcze. Z drugiej strony, jeszcze. Spodziewa się pani opóźnień? Różnie może być.
To są procesy inwestycyjne. Tutaj zawsze się coś może wydarzyć.
Okej, ale z drugiej strony, na przykład nie tak dawno był tutaj u nas gościem wójt gminy Choczewo, który mówił, nie jesteśmy przygotowani na te inwestycje. Gmina nie jest skanalizowana chociażby. My tu mamy budować elektrownię jądrową, zaplecze kluczowe, gospodarcze, strategiczne. Przyjedzie ogrom ludzi potrzebnych do zrealizowania w ogóle tej inwestycji, a gmina, no tak wójt nie powiedział, ale to chyba chciał przekazać, no jest trochę zapuszczona inwestycyjnie chociażby. I wiem, że też są wnioski do pani w tej sprawie, objęcie jakąś pomocą też ze strony rządu, chociażby przy tym kanalizowaniu. Coś z tym można zrobić?
No pewnie, że można. Po pierwsze, ja rozumiem wójta. On tam mieszka na co dzień i on i jego mieszkańcy widzą dzisiaj jeszcze niewiele, ale za chwilę już bardzo dużo ciężarówek, które będą jeździły na tą budowę. Nie tylko na budowę elektrowni jądrowej, ale na budowę drogi krajowej, która się tam będzie budować, na budowę
kolei. Dlatego o drogach nawet nie wspominam na razie. Pytamy o kanalizację.
Jeżeli chodzi o kanalizację, to w tej chwili mam nadzieję, że trwają już ostatnie dopinanie umowy pomiędzy spółką PEJ i wójtem gminy Choczewo w sprawie budowy oczyszczalni ścieków. Ta oczyszczalnia
ścieków, która miała powstać i tak w związku z budową elektrowni.
Miała powstać w związku z budową elektrowni, ale nigdy nie było przedtem mowy o tym, nie było zgody polskich elektrowni jądrowej, czyli spółki, na to, aby przyłączyć okoliczne miejscowości do tej oczyszczalni. Wydawałoby się, że z gruntu rzeczy było to bez sensu, ponieważ jeżeli budujemy oczyszczalnię ścieków i mamy kogo przyłączyć naokoło, no to logiczne jest, żeby nie wyrzucać...
Jest to klient dla tej oczyszczalni.
Absolutnie,
też,
żeby nie wyrzucać dwukrotnie pieniędzy jednak publicznych, no bo przecież za chwilę ten wójt również będzie musiał tą oczyszczalnię dla tych
zbudować,
swoich mieszkańców pobudować. Więc na szczęście ostatni rok to jest rok przełomu w tej materii i ta oczyszczalnia powstanie i będzie obsługiwać mieszkańców okolicznych miejscowości, nawet mam wymienione których. To są miejscowości Lubiatowa, Kopalina, Gajówki, Jackowa, Kieszkowa, Osieka Lęborskiego, Sasina, Ciekocina, Ciekocinka, Słajaszewa, Biebrowa oraz Ostennika, Stilo. Czyli tych miejscowości jest malutkich, jest dość dużo. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia wybudowania kanalizacji sanitarnej i to jest po stronie gminy. No, tak musi być. Natomiast tutaj z pomocą przychodzi program jądrowy, ja go tak nazywam w skrócie, to jest dla samorządów, na razie 250 milionów. Ale myślę, że już na początku roku będziemy mogli przekazać dobre wieści, bo procedujemy zmianę tego programu, zarówno taką merytoryczną, jak i finansową.
Czyli samorządowcy będą mogli składać wnioski, rozumiem, do pani, do wojewody.
Tak jest.
O co konkretnie?
Przede wszystkim o drogi, ale również o tą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Na dzisiaj ten program przewiduje 4 cele, w tym turystyczne i czas wolny, więc jest bardzo szeroki. Mhm. Więc gdyby wójt był gotowy dzisiaj, to już dzisiaj mógłby złożyć ten wniosek o tą kanalizację sanitarną, no ale gmina musi przygotować dokumentację projektową.
No to też
jest bardzo dużo pracy.
Wymaga czasu. Idąc dalej, pani wojewodo, zostawiając już ten temat inwestycyjny, co z ustawą metropolitalną dla Pomorza? Mówiło się o tym, że ma być do końca roku projekt przez rząd przyjęty i nie został.
Nie został, ale dobra informacja jest taka, że znaleźliśmy konsensus z wszystkimi ministerstwami. Jesteśmy po uzgodnieniach. Na ostatnim etapie są uzgodnienia z Ministerstwem Finansów i tam pewnie do końca nie będzie pełnej zgody, natomiast to już jest do rozstrzygnięcia na innym szczeblu.
Czyli pan premier będzie musiał zdecydować?
Jak o wszystkim w tym państwie, na końcu decyduje pan premier, tak i w tej sprawie na pewno też. Tym bardziej, że wprowadzenie tej ustawy wiąże się z odpowiedzialnością po stronie finansów publicznych, ponieważ walczymy o konkretne miliony, które mają przyjść tutaj do województwa. Więc absolutnie pan premier ma ostatnie zdanie. Tym niemniej, czekamy do 7 stycznia, bo tak wiceminister Tomasz Szymański wyznaczył termin wszystkim tym, którzy jeszcze powinni raz się pochylić nad projektem ustawy. I po 7 stycznia mam nadzieję, że będziemy mieli do zakomunikowania nowe informacje.
Czyli jest możliwe w styczniu przyjęcie przez rząd tego projektu?
Chciałabym być optymistką i powiedzieć tak, ale ten
proces... Ale nie zaryzykuje pani, rozumiem.
Przez ostatnie pół roku pokazuje mi, że mój optymizm jest za daleko idący.
No, pamiętam takie nagłówki, że w 2023, tak. Potem w 2024. Przepraszam, 2024.
Czwartym.
Piątym.
Mamy, kończy się piątym.
Zobaczymy, co przyniesie rok 2026 w tej materii. A jak będzie realizowany program ochrony ludności i obrony cywilnej? No bo to jest kluczowy program, za który też pani odpowiada za czuwanie nad jego wdrożeniem. Przyniosła pani do studia poradnik, rozumiem, który...
Tak, wydrukowany, właśnie... przekazany nam przez MSWiA, który właśnie w tej chwili trafia, na przełomie roku trafia do naszych mieszkańców. Na razie na ścianie wschodniej, ale za chwilę będzie trafiał do wszystkich innych. Do końca stycznia mam nadzieję, że również nasze województwo taki poradnik dostanie. Wszystkie one są już wydrukowane.
Na ścianie wschodniej, czyli powiaty nowodworski, sztumski, malborski, Powiśle tak
na
zwane?
Na ścianie wschodniej, czyli mówię o granicy naszego kraju.
Myślałem, że o województwie pani mówi. Okej, dobra.
Podlaski,
czyli województwa,
między innymi,
województwami, tak, dobra. Ja myślałem o regionie, a kiedy na Pomorze
myślę,
się przesunie
ta? Do końca stycznia to już prawie w całym kraju będziemy mieli rozdysponowane te poradniki, ponieważ tutaj naszym partnerem, operatorem tego działania jest Poczta Polska.
Mhm. Ale poradniki bezpieczeństwa same w sobie mieszkańcom nie zapewnią.
Tak jest.
Czasu mamy niewiele, więc może nie będę panią pytał o pieniądze na przykład na budowę schronów, no, czy miejsc ukrycia, bo to rozumiem.
Dzieje się.
Dzieje się, jeszcze wiele nie można powiedzieć. Ale mamy chociażby takie prozaiczne tematy, jak na przykład temat z Ustki. Mieszkańcy Ustki obawiają się o swoje bezpieczeństwo w związku z tym, że jak twierdzą, jest za mało karetek. Podają też przykłady, że przyjeżdżali strażacy zamiast ratowników medycznych. No, takie były sytuacje. Burmistrz do pani napisał pismo w tej sprawie. Da się coś zrobić? Jest to możliwe, żeby wzmocnić w Ustce liczbę zespołów ratownictwa medycznego? Zwiększyć ją?
Co jakiś czas zmieniamy plan, ja go nazywam w skrócie plan karetkowy, wtedy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ten plan musi być uzgodniony z NFZ-em, bo to NFZ finansuje działanie karetek oraz zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia. Na tę chwilę od 1 stycznia będziemy mieli w naszym województwie 118 zespołów ratownictwa medycznego. W tym roku mieliśmy 113, czyli mamy wzrost.
Czyli 5 więcej.
5 więcej. Mhm. Dodatkowo będziemy mieli również zespoły 3-osobowe. Do tej pory były tylko 2-osobowe, teraz będą 3-osobowe.
Ale to wynika, jak rozumiem, ze zmiany przepisów ogólnych.
Tak. I do tego będą również motocyklowe karetki, mówiąc w skrócie. Kiedyś też były, ale przypomnę, że za nimi musiała jechać normalna karetka, co było zupełnie bez sensu. Dzisiaj będą te motocyklowe, które będą w stanie same szybciej dojechać i ocenić sytuację. Więc sytuacja generalnie, jeżeli mówimy o zespoły ratownictwa medycznego, w województwie się zmienia. Czy zmienia się tak, jak potrzebuje tego region? No po tych pismach, które dostaję od różnych samorządowców, wydaje się, że nadal nie.
Rozumiem, że Ustka to nie jest jedyny przypadek.
Ustka to nie jest jedyny przypadek, chociaż w ostatnim, na przykład powiat Człuchowski też bardzo zabiega o to. Krynica Morska bardzo zabiega również o karetkę w całym roku. Tam będziemy wydłużali okres, w którym ta karetka będzie w okresie letnim.
Bo rozumiem, że w Ustce na przykład w sezonie letnim, no też ta karetka jest dodatkowa obsada.
Jest dodatkowa,
obsada, tak?
Absolutnie.
A
tak,
do
tak.
kiedy, bo jest jedna aktualnie w Ustce.
Jest tylko. Jedna normalnie, standardowo, plus dochodzi druga na okres letni.
A do kiedy ta jedna będzie? Tam w tej Ustce funkcjonować? Pamięta pani, jak to, kiedy ten okres letni formalnie się zaczyna?
Chyba okres letni się wchodzi od połowy czerwca, bo to też w każdej miejscowości trochę inaczej, więc tą Ustką mnie pan zaskoczył, więc nie sprawdziłam tych danych, ale mniej więcej tak.
Ale da radę coś zrobić do tego czasu z tą sprawą?
Będziemy się tej sprawie przyglądać na pewno. Z tego, co wiem, bo nawet sprawdzamy na bieżąco, jakie są przekroczenia w czasie dotarcia do pacjenta, to tamtych przekroczeń nie ma na mapie całego województwa jakoś drastycznie, która by nam uruchamiała wykrzykniki. Ale zawsze, jak wpływa takie pismo, to my zawsze patrzymy jeszcze raz na cały system. Jeżeli nie możemy dołożyć karetki, no bo tak jak mówię, to jest finansowanie przez NFZ, no to staramy się czasami przesuwać miejsca stacjonowania karetek, tak aby objęły większy teren. Czasami próbujemy dokładać jakieś połówki, też czasami zabierając komuś innemu jakąś połówkę. No, ten system cały czas działa, on jest cały czas w zmianie. Tych zmian w trakcie roku są 3-4, więc i tym razem przyjrzymy się jeszcze raz. Natomiast nie sądzę, że do okresu letniego coś się zmieni. Ja nie lubię obiecywać rzeczy, których nie jestem w stanie wykonać. Więc myślę, że raczej po okresie letnim jeszcze raz do tej sprawy wrócimy.
No i to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję pani wojewodo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i dobrego nowego roku.
Gość Radia Gdańsk.
Gość Radia Gdańsk z nami, Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, rozmawiał Kuba Kaługa.